Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W historii, jakiej nie znacie, porozmawiamy dzisiaj o korporacjach akademickich. Naszymi gośćmi są Daniel Nowicki, filister korporacji akademickiej Lechia.
Dzień dobry.
I twórca Muzeum Archiwum Polskich Korporacji Akademickich, pan Bartłomiej Wróblewski.
Dzień dobry.
I pierwsze pytanie do pana Bartłomieja Wróblewskiego, skoro jest już znawcą, jak kolega był uprzejmy go przed chwilą poza anteną mi przedstawić jako zasłużonego korporanta, prosiłabym o przybliżenie idei korporacji. Ogólnie jakie cechy korporacja akademicka posiada?
Korporacje akademickie to stowarzyszenia studenckie o charakterze ideowo-wychowawczym. Pierwsze korporacje w takiej nowożytnej, współczesnej formie zaczęły powstawać w XIX wieku w naszej części Europy, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej. Można powiedzieć od Niemiec do Estonii i od Polski do Austrii. Można powiedzieć, w tej części Europy korporacje się rozpowszechniły i istniało ich kilka tysięcy na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci. Do dzisiaj istnieje grubo ponad 1000 korporacji w kilkunastu krajach w Europie Środkowo-Wschodniej.
A czym wyróżnia się korporacja akademicka od innych stowarzyszeń akademickich?
Jest to stowarzyszenie ideowo-wychowawcze, które z jednej strony, co zawiera się w tym określeniu ideowo-wychowawcze, z jednej strony ma właśnie taki cel ideowy, wychowawczy, formacyjny, a z drugiej strony jest stowarzyszeniem o charakterze towarzyskim. Tym, co wyróżnia korporacje od innych stowarzyszeń studenckich i akademickich, jest to, że członkostwo w korporacjach jest co do zasady dożywotnie, to znaczy studenci zostają członkami korporacji w czasie studiów, no ale członkami są przez całe życie.
Rozumiem, że to określenie studenci nie jest przypadkowe, dlatego że korporacje są przeważnie męskie, prawda?
No, historycznie rzecz biorąc, kiedy pierwsze korporacje powstawały na początku XIX wieku, właściwie studiowali tylko mężczyźni, więc pierwsze korporacje były korporacjami ściśle rzecz biorąc męskimi. No ale z biegiem czasu zaczęły powstawać także korporacje żeńskie, ale do dziś jest ich dużo, dużo mniej, bo można powiedzieć, że takie apogeum życia korporacyjnego to był XIX wiek do I wojny światowej. Wtedy właściwie studenci, którzy studiowali, niemal zawsze należeli do korporacji. Ci, którzy nie należeli do jakiejkolwiek korporacji, nazywani byli dzikimi. To znaczy takimi, którzy w żadnej korporacji miejsca nie znaleźli. No więc w związku z tym, że większość korporacji powstawała w XIX, na początku XX wieku, czyli w czasie, kiedy właściwie były tylko uniwersytety, kobiet prawie na uniwersytetach nie było, no to większość z nich jest męska. No ale obecnie pewnie jakaś część, niemała część korporacji, ale na pewno nie większość, na pewno nie, pewnie 10% może korporacji, tak można powiedzieć, to są korporacje żeńskie. Takie korporacje istnieją w Estonii, istnieją w Niemczech, Austrii.
To teraz zapytam Daniela Nowickiego, który reprezentuje korporację Lechia, drugą co do starszeństwa korporację w Poznaniu, o przybliżenie trochę nam idei, które ta korporacja ma zamiar i krzewi w Poznaniu.
Tak jak pani zauważyła, korporacja Lechia jest jedną z najstarszych korporacji poznańskich. Najstarszą jest korporacja Magna Polonia. Natomiast korporacja Lechia, myślę, że trzeba zacząć ab ovo, czyli od początku, czyli taką datą, od której wszystko się zaczęło, to data 15 czerwca 1920 roku, kiedy to grupa kilku studentów Uniwersytetu Poznańskiego postanowiła założyć właśnie korporację akademicką Lechia, ponieważ każda korporacja akademicka, przynajmniej polska, miała jakąś swoją cechę wyróżniającą, jakiś swój, oprócz różnego rodzaju barw, insygniów i tak dalej, miała taki swój charakterystyczny cel działania i takim celem działania była opieka nad Polakami na wschodzie.
Korporacja Lechia jest drugą co do starszeństwa korporacją, ale zdaje się, że ta najstarsza, Magna Polonia, dużo starsza nie jest. Dlaczego w przypadku korporacji korporacji jest dla państwa ważna ta hierarchia, to zachowanie jednak tej zasady pierwszeństwa?
Korporacje są organizacjami raczej tradycyjnymi. No i tak w samej korporacji, jak i między korporacjami obowiązują pewne zasady starszeństwa. No, jeśli chodzi o korporacje, jest to związane z momentem założenia danej organizacji. Jeśli chodzi o samą korporację, to jest to związane z datą uzyskania członkostwa. Natomiast przy tej okazji należy też powiedzieć, że korporacje są organizacjami z ducha demokratycznymi. Mimo tego starszeństwa, o którym przed chwilą powiedziałem, i od początku, kiedy powstawały w XIX wieku, to w ramach korporacji zawsze obowiązywał taki model demokratyczny. To znaczy decyzje były podejmowane większością głosów. I w XIX wieku, kiedy korporacje powstawały, było to, co jakby było takim elementem wyróżniającym i właśnie wskazywało na ten demokratyczny charakter, to, że w ramach korporacji, do której należały różne osoby pochodzenia arystokratycznego, ale i pochodzenia mieszczańskiego, trzymano się tej zasady, że każdy członek jest równy. Wtedy było to, można powiedzieć, w życiu akademickim, w życiu społecznym nowum. Dzisiaj jest to rzecz, można powiedzieć, oczywista, no ale nadal ta zasada obowiązuje, że wszystkie decyzje zapadają, czy główne decyzje zapadają, są podejmowane przez konwent, czyli przez takie spotkanie wszystkich członków, wszystkich studiujących członków korporacji, no i decyzje są podejmowane w sposób demokratyczny, większościowo.
No, ale z kolei przywoływanie i posługiwanie się takimi pojęciami jak giermek, czy rycerz, czy odwoływanie się do etosu rycerskiego mi z kolei nasuwa bliższe skojarzenia z monarchizmem niż z demokracją.
W każdej korporacji ta nomenklatura jest różna. W większości korporacji używane są określenia, które także nie brzmią bardzo współcześnie, ale jednak nie odnoszą się też do tradycji rycerskich. Mianowicie takie klasyczne określenia to jest komiliton, czyli to z łacińskiego jest towarzysz, fuchs, czyli z niemieckiego lis, to jest młody członek korporacji, no i filister, czyli członek wspierający korporacji, już niekoniecznie, czy zwykle, czy właściwie zawsze można powiedzieć, już nie studiujący, po studiach absolwent.
A mogę zapytać, czemu ma służyć taka terminologia, która jednak jest niezbyt powszechnie używana i dosyć taka egzotyczna w uszach, myślę, że przeciętnego studenta?
No, ona się ukształtowała w XIX wieku i tak zostało. Tak jak w różnych innych, nie wiem, stowarzyszeniach, związkach, grupach, nie wiem, wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy nazywają się druhami. Podobnie jak w harcerstwie. No, każdy tego rodzaju typ organizacji ma jakąś swoją nomenklaturę, coś, co buduje jego odrębność, tożsamość. W przypadku korporacji znaczna część zwyczajów i forma organizacyjna powstała w XIX wieku i ona oczywiście zmienia się w jakimś bardzo powolny sposób, no ale co do zasady, czy w wielu aspektach jest taka, jak była wtedy.
Pan Daniel Nowicki jest przedstawicielem korporacji Lechia, więc będziemy chyba wokół tej korporacji dzisiaj najbardziej krążyć. Dewizą korporacji jest honor i ojczyzna i aż mi się ciśnie na usta, dlaczego brakuje tutaj Boga.
Trzeba by zapytać o to założycieli korporacji, ale myślę, że sprawy wiary, sprawy tego rodzaju są akurat w korporacji Lechia bardzo ważne. Podkreślamy to szczególnie w deklaracji ideowej, w której główną zasadą jest właśnie zasada religio, w której zawarte są słowa o życiu zgodnie z zasadami Kościoła rzymskokatolickiego, więc akurat w naszym życiu codziennym i korporacyjnym staramy się, żeby ta właściwa hierarchia wartości była zachowana.
Jeśli pyta pani o dewizę, tak ostatecznie ja nie mogę odpowiedzieć, dlaczego twórcy korporacji wybrali dewizę honor i ojczyzna, chociaż można powiedzieć, że była to ówczesna dewiza Wojska Polskiego. ponieważ znaczna część członków korporacji Lechia to byli powstańcy wielkopolscy. Korporacja powstała na pierwszej połowie 1920 roku, więc niedługo po powstaniu wielkopolskim. No więc przypuszczam, że dlatego ta nazwa Honor i Ojczyzna została korporacji przyjęta. Druga najstarsza korporacja poznańska, Magna Polonia, ma dewizę Omnia pro Polonia, wszystko dla Polski. Każda korporacja przyjmowała jakąś dewizję, niektóre z nich były formułowane w języku łacińskim, no, co powiedzmy w dwudziestolecie międzywojennym było jeszcze rzeczą zupełnie normalną, dlatego że średnie wykształcenie ludzi wykształconych obejmowało znajomość języka łacińskiego, a ludzie jeszcze lepiej wykształceni znali nawet przynajmniej podstawy greki. I dlatego właśnie wiele korporacji przyjmowało dewizy w języku łacińskim. Korporacja Chrobria na przykład miała dewizę Honori et Amicitie, czyli honor i przyjaźń. Te dewizy były bardzo różne. Niektóre z nich nawiązywały do takich powiedzeń. Na przykład jedna z korporacji lwowskich miała, pamiętam, dewizę szczęście sprzyja zuchwałym albo odważnym. Dewizy były w różny sposób przyjmowane. Czasami one wskazywały w jakiś szczególny sposób, tak jak zresztą nazwy korporacji, na to, jaki miał być charakter korporacji. Bo poza tym ogólnym typem, o którym powiedzieliśmy, no to kilka tysięcy korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej i no ponad 200 w Polsce miały bardzo różny charakter. Na przykład spośród poznańskich korporacji była grupa korporacji, która łączyła osoby pochodzące z określonych regionów Polski. Przedwojenny Uniwersytet Poznański tym różnił się od dzisiejszego uniwersytetu, że był uniwersytetem zdecydowanie ponadregionalnym, czyli nie studiowali w przeważającej mierze Wielkopolanie, dominowali Wielkopolanie, ale były olbrzymie grupy studentów, duże grupy studentów ze Śląska, z Pomorza, no bo Poznań był miejscem, stolicą ziem dawnego zaboru pruskiego. Więc najwięcej Pomorzan, Ślązaków studiowało właśnie w Poznaniu i powstawały korporacje Pomerania, Baltia dla Pomorzan, Silezja, Ślęzania czy Odra dla Ślązaków. Innym jakby powodem, dla których studenci wiązali się z daną korporacją, był taki charakter ściśle związany z tym, co studiowali. Była na przykład korporacja leśników, studentów Wydziału Leśnego, Rolno-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, nazywa się Dymetria. Była korporacja Eskulapia, do której należeli tylko i wyłącznie studenci Wydziału Medycznego. Były wreszcie korporacje, które nie tyle wiązały osoby z określonego miejsca w kraju, czy ze względu na określony rodzaj studiów, ale jakieś szczególne zainteresowanie. Była w Poznaniu korporacja Legia na przykład, nie dlatego, że byli to miłośnicy jakiegoś klubu piłkarskiego, ale była to korporacja związana z wojskowością. Ikaria, która chciała krzewić zainteresowanie społeczne sprawami lotnictwa. Takim szczególnym rysem korporacji Lechia miało być wspieranie Polaków mieszkających na obczyźnie.
Swoją drogą ty, gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz, gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół, nie odda nam już nikt. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt, nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew, witajmy muzyki, dźwięki, nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt. Nie powracajmy już do tamtych nocy ani dni. Uciszmy w sercu żal, wyrzućmy nagły gniew. Witajmy muzyki dźwięk i nocnych ptaków śpiew. Tych lat idących lat już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni. Tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgija drzewa, gdy wiruje złoty kurz. Najcichszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt. I gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt. 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 Nie weźmie nam już nikt.
Dlaczego w klapie korporanta Daniela Nowickiego widnieje cyrkiel? Czy korporacja Lechia ma coś wspólnego z masonerią?
Cyrkiel jest to taki monogram z pierwszych liter hasła takiego ogólnokorporacyjnego Vivat Crescat Floreat oraz pierwsze litery nazwy danej korporacji.
To ja dodam in eternum.
Dodaje się in eternum, czyli niech żyje, wzrasta i rozkwita na wieczność. Masoneria, powiedzmy, ma podobne znaki, natomiast nie łączy nas żadna więź ideowa ani organizacyjna, wręcz przeciwnie.
Z naukowego czy historycznego punktu widzenia te związki są, właściwie ich nie ma, czy praktycznie ich nie ma, no bo cyrkiel to jest plątanina liter od łacińskiego hasła. Korporacje też nie są organizacjami tajnymi w żaden sposób. Są organizacjami o charakterze demokratycznym. Natomiast rzeczywiście ta zbieżność nazw między jakimś emblematem, które używały loże masońskie i korporacji akademickiej prowadziła do takiej konfuzji, więc historycznie rzecz biorąc takie pytanie często było stawiane i w przyszłości i obecnie.
Jeśli mówiliśmy o dewizach korporacji Lechia, przytoczyliśmy tutaj jedną z nich. Powiedzmy o innych dewizach tej korporacji.
Wspomniana zasada religio jest pierwszą z czterech zasad, które konstytuują deklarację ideową naszej korporacji. Drugą zasadą jest zasada patria, czyli ojczyzna. I wiąże się ona z tym, że korporant Lechita powinien dbać o dobro wspólne, o swoją ojczyznę. Kolejną zasadą oczywistą w przypadku studentów jest zasada scientia, czyli oznacza to naukę. Lechita powinien dążyć do jak najbardziej wszechstronnego, jak najlepszego rozwoju osobistego. I zasada amicitia, czyli przyjaźń. Przyjaźń jest takim fundamentem korporacji akademickiej Lechia i że korporacja Lechia łączy swych członków na całe życie.
Jeśli już mówiliśmy o zasadzie przyjaźni, to też musimy powiedzieć o patronie korporacji Lechia.
Ojcem korporacji Lechia właściwie należało powiedzieć jest generał Józef Dowbor-Muśnicki, postać w Wielkopolsce świetnie znana, wielce zasłużona, dowódca, drugi dowódca powstania wielkopolskiego. No była taka postać bardzo charyzmatyczna. Szerzej rzecz ujmując, można powiedzieć, że wiele korporacji, tworząc się w dwudziestoleciu międzywojennym, poznańskich korporacji, wybierało sobie na patronów osoby powszechnie znane, zasłużone, a niekiedy takie, które dopiero później takimi się stały. Stąd w korporacjach był między innymi właśnie generał Józef Dowbor-Muśnicki i generał Stanisław Taczak, także dowódca powstania, pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego. Akurat obaj należeli do korporacji Lechia. Ale w innych polskich korporacjach był i Józef Piłsudski, i Roman Dmowski, i generał Sikorski, generał Rozwadowski, kardynał Krakowski z Warszawy. Bardzo wielu profesorów, aż 8 przedwojennych rektorów Uniwersytetu Poznańskiego było członkami korporacji akademickich.
Jest pan twórcą Muzeum Archiwum Polskich Korporacji Akademickich. Rzeczywiście liczba korporacji, która się jawi chociażby z tej strony internetowej, do której można zajrzeć, jest bardzo duża. Jaka jest mniej więcej liczba korporacji akademickich w Polsce czynnych teraz?
Obecnie działa w różnym stopniu aktywności nieco ponad 20 korporacji akademickich. Przed wojną było ich ponad 200. te korporacje często miały także charakter narodowy. Znaczna część to były korporacje polskie, ale były także korporacje żydowskie, niemieckie, ukraińskie i pojedyncze inne. Obecnie można powiedzieć, że niewiele korporacji działa w porównaniu ze stanem z roku 1939.
Nie jest łatwo zostać członkiem korporacji.
Studia wyglądają też inaczej dzisiaj. Stały się jednocześnie bardziej masowe, a z drugiej strony studenci mają też duży wybór odnośnie innych organizacji.
Jednak korporacje stawiają pewne wymagania swoim członkom.
Historycznie znowu wyglądało to różnie, bo w XIX wieku, kiedy korporacje zaczęły powstawać, a jednocześnie była apogeum działalności, prawie wszyscy studenci, znaczna część studentów należała do korporacji i w tym sensie korporacje były organizacjami elitarnymi, że w ogóle ktokolwiek, kto studiował, już do tej elity należał, bo studiowało bardzo niewielu. Jeśli ktoś studiował, to albo ze względu na status społeczny, albo ze względu na wybitne zdolności. Prawie każdy należał do korporacji, więc to powodowało, że korporacje zrzeszały wielu ludzi, którzy później doszło do wysokich stanowisk politycznych, naukowych, społecznych. W dwudziestoleciu międzywojennym korporacje już przestały być organizacjami masowymi i w Polsce należało 15% studentów do różnego rodzaju korporacji, a więc już nie 60-70%, jak przed pierwszą wojną światową na niektórych uniwersytetach. No i od tego w dwudziestoleciu międzywojennym panowało przekonanie, że korporacje mają charakter elitarny. Bo korporacje już zaczęły stawiać pewne wymagania. Nie każdy należał do korporacji. Te wymagania były związane z różnymi rzeczami, można tak powiedzieć. Ale bez wątpienia tym elementem, który czynił korporacje elitarnymi, był pewien taki szlif towarzyski, który był oczekiwany. Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich istnieje kilkanaście lat. To jest zbiór pamiątek po korporacjach akademickich, a także kilkanaście tysięcy biogramów członków korporacji. To wszystko jest umieszczone, czy znaczna część tego zbioru jest umieszczona w internecie. Ponad 10 lat temu spotkałem się z wdową poznanym poznańskim lekarzu Romanie Drewsie, która przekazała mi szarfę, taką malutką szarfę frakową po swoim zmarłym mężu. I ona opowiadała, że jej mąż do końca życia wspominał z wdzięcznością epizod w swoim życiu, kiedy został członkiem korporacji, dlatego że, jak mówiła, pochodził z rodziny bodajże rolniczej, wiejskiej, chłopskiej. Natomiast dzięki korporacji nabrał takiej ogłady towarzyskiej. I że to właśnie było to wspomnienie jego przez całe życie, co jemu szczególnie dała korporacja. I ten element towarzyski prowadził do takiego poczucia, że korporacje mają charakter elitarny. Korporacje w Poznaniu na przykład wydawały eleganckie bale, które odbywały się w bazarze, w białej sali bazaru. Innym elementem, który wpływał na tą ocenę, że korporacje są organizacjami elitarnymi, był taki ideowy charakter, bardzo mocno patriotyczny korporacji akademickich, co było widać z jednej strony i w związku z tym, że korporanci masowo brali udział w walkach o niepodległość Polski 100 lat temu, a później masowo brali udział w wojnie 1939 roku, w działaniach wojennych, w konspiracji, odgrywali istotne role na emigracji. Na przykład jednym ze znanych członków korporacji był generał Władysław Anders, członek ryskiej Arkoni, czyli został członkiem korporacji jeszcze w czasach zaboru w Rydze, gdy studiował, ale później odegrał istotną rolę w historii Polski.